Lepti notarsa decem lineata, czyli stonka ziemniaczana. 1 czerwca 1950 roku, zamiast cieszyć się radością milionów dzieci i rolnicy, wołali o pomstę do nieba, a Trybuna Ludu grzmiała o niesłychanej zbrodni amerykańskich imperialistów. Stany Zjednoczone zrzuciły chrabąszcza do Bałtyku. Ten przypuścił desant na polskie plaże i zaczął pożerać z trudem wyhodowane socjalistyczne uprawy. Rodzime kartofle padały ofiarą tego pasiastego dywersanta, tego imperialistycznego narzędzia zbrodni, tego, jak wszystkim tłumaczono, podstawowego składnika Coca-Coli. Polska Kronika Filmowa informowała o zbrodniczej prowokacji amerykańskiej, że ich samoloty zrzucają stonkę i że postępowa opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie lotników amerykańskich, którzy zrzucili niecnie ogromne ilości stonki ziemniaczanej na pola Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a na skutek burz i wiatrów stonka przedostała się na terytorium Polski. Również z kroniki miliony zatroskanych Polaków mogło się dowiedzieć, że samica żuka Colorado w czasie zaledwie 18 miesięcy potrafi dać początek kilku miliardom nowych szkodników. Ale że nie trzeba się przejmować, propagandowemu owadowi żadna dywersja się nie uda. Prowokacja podżegaczy wojennych spali na spanewce. Zatroskana Trybuna Ludu informowała, że samoloty amerykańskie, naruszając ustalone strefy lotów, zrzuciły nocą ogromną ilość stonki ziemniaczanej w okolicach Zwickau, Werdau, Lichtentane, Eisenstock i Berndorf. Zmasowane działanie dywersyjno-sabotażowe było ewidentnie wymierzone w socjalistyczną Polskę. Jak to wyglądało, co o tym sądziły same stonki i czy władzom udało się zwalczyć imperialistycznego szkodnika? Zapraszam w czasy socjalistycznych absurdów. Przed wami czar PRL. Prosto z mostu. Zapraszam. W Europie wiadomo było na temat amerykańskiego szkodnika jeszcze w drugiej połowie XIX wieku. Wszyscy wiedzieli, że Amerykanie ją zawloką do Europy, że to tylko kwestia czasu. W 1876 roku pierwsze przypłynęły na statkach, a po raz pierwszy pod Suwałkami je zaobserwowano w 1880. Przez 4 dekady udawało się je likwidować. W czasie I wojny światowej i tuż po niej trudno było ją upilnować. W 1922 roku 250 km2 pól w okolicach Bordeaux zostało zaatakowane. W latach 30. stonka zajęła Belgię, Hiszpanię, Szwajcarię, Holandię czy Austrię. Niemcy stawiały opór najdłużej. Dopiero kiedy ich system ochrony roślin rozleciał się pod koniec wojny, to zaczęli odczuwać uroki stonki, która już wtedy była niby zrzucana z amerykańskich samolotów. A warto na boku zaznaczyć, że w czasie II wojny światowej Hitler porzucił plan zrzucenia tysięcy stonek na południe Anglii, podczas gdy Anglicy nawet 15 tysięcy stonek specjalnie sprowadzili z USA, żeby je zrzucić Führerowi na łeb. W każdym razie w Polsce poważnie podeszli do tematu, powstał nadzwyczajny komisariat ochrony roślin, a w szkołach przeprowadzono liczne pogadanki na temat stonki. Kroniki filmowe przestrzegały, że stonka to wróg numer jeden naszych kartofli. Pod koniec lat 40. XX wieku zebrała się komisja polsko-sowiecka do sprawy stonki i zaleciła m.in. wprowadzenie zakazu transportu ziemniaków z Niemiec i zwiększenie czujności w stosunku do zasiewów w miejscowościach, w których osiedlają się repatrianci z Francji i Niemiec. 24 maja 1950 roku 23 owady znaleziono na plaży w Świnoujściu. Ministerstwu zameldowano, że jest wielce prawdopodobne, że chrząszcze zostały przeniesione przez burze i gwałtowne wiatry na duże odległości. Treść komunikatu ma się nijak do komunikatu z dnia następnego. Prasa i radio zgodnym chórem przedstawiało stonkę jako akt czystej dywersji. 28 maja Trybuna Ludu podała, że na niemieckie pola samoloty amerykańskie, naruszając ustalone strefy lotów, zrzuciły nocą ogromną ilość stonki ziemniaczanej. W gminie Schönfeld obwodu Zwickau ludność zaobserwowała 3 ciężkie samoloty, po których oddaleniu się na zachód znaleziono stonkę ziemniaczaną w 229 punktach. W komentarzu własnym Trybuna Ludu pisała: amerykańscy kandydaci na zbrodniarzy wojny atomowej pokazali obecnie próbkę tego, co szykują ludzkości. 1 czerwca organ Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pisał, że odkrycie stonki w Polsce, w rejonach, w których ów szkodnik nigdy nie występował, zbiegło się jej zrzutem na pola w NRD. Przypuszcza się więc, że zrzucona z samolotów stonka przyleciała na tereny polskie. Mówiono o masowych nalotach stonki za Odry, o 10 tysiącach złotych nagrody za zgłoszenie nowego ogniska stonki. Sowietom się pomysł nie podobał, bo uważali, że polscy chłopi zaczną przenosić zebraną stonkę w inne miejsce i że będą zgłoszenia o nowych znaleziskach. Dzięki wspomnieniom pełnomocnika rządu do walki ze stonką wiemy, że propaganda moskiewska postanowiła wykorzystać masowy pojaw stonki w NRD, Czechosłowacji i w Polsce, by oskarżyć USA o zrzucenie jej samolotów na kraje socjalistyczne. Złożono oficjalne protesty do Waszyngtonu, bo to USA prowadzi tajną wojnę gospodarczą. Na pola ziemniaczane i bałtyckie plaże wysłano dziesiątki tysięcy chłopów, robotników, członków Związku Młodzieży Polskiej, junaków, służby Polsce, żołnierzy, uczniów, organizacje młodzieżowe, zakłady pracy i nawet dyrekcje szkół. Przeglądano krzaki, w butelkach z naftą topiono znalezione osobniki, listki z żółtymi jajeczkami i czerwonymi larwami owada. Pola i brzeg morza opylano zamówionymi w lidze lotniczej samolotami PO2, czyli tak zwanymi kukuruźnikami. W następnych latach wspomagały je pasażerskie Li-2, którym wymontowano fotele, co umożliwiło załadowanie 2 ton chemikaliów. A co ciekawe, po zakończeniu działań operacyjnych wracały na rejsowe trasy, a pachnące wnętrze azotoksem przypominało pasażerom o bohaterskich misjach, jakie do niedawna wypełniały. Jako że przemysł nie radził sobie z produkcją konnych czy plecakowych opylaczy, to azotoks sypano do pończoch oraz skarpet. Potrząsając takimi opylaczami, sypano na krzaki owadobójczy proszek, dzięki czemu w 1950 roku środkami ochrony roślin zatruło się aż 30 osób. Sytuacja była jednak poważna, a władze chciały, by chłopi do całej sytuacji również podchodzili bardzo poważnie. Domagano się od nich odpracowywania konnych i pieszych dniówek przy likwidacji stonki oraz starannego lustrowania własnych pól. Nie każdy, rzecz jasna, szedł na współpracę. W 1951 roku w Koszalinie odnotowano, że w jednej ze spółdzielni chciano instruktora ochrony roślin przebić widłami. W tym samym roku za uchybienia w zwalczaniu stonki do kolegiów skierowano wnioski o ukaranie 18 tysięcy osób. Taki podejrzany element otrzymywał 3 tysiące złotych grzywny i orzekano karę pracy poprawczej do 3 miesięcy. Do sprawy dołączył Urząd Bezpieczeństwa. Szefom UB w terenie mówiono, że stonkę wywiad amerykański przerzucił na nasze tereny dla zniszczenia pól kartoflanych i wywołania trudności aprowizacyjnych. Sabotażystami byli przykładowo księża, którzy nawoływali do powstrzymywania się od stonkowych poszukiwań w niedzielę. Zalecono nakierowanie agentury rozpracowującej wrogie środowiska wiejskie na sprawdzanie, czy grupy te nie nastawiają się na zwalczanie akcji przeciwstonkowej. A teraz słowo na temat kosztów. Propaganda antystonkowa kosztowała państwo miliony złotych. W samym 1952 roku wśród chłopów i organizacji masowych przeprowadzono ponad 37 tysięcy pogadanek o stonce. Wydrukowano 30 milionów kolorowych nalepek ze stonką na pudełka zapałek, 180 tysięcy kolorowych plakatów, 1,170 tysięcy ulotek i instrukcji, ponad 500 000 haseł nawołujących chłopów do walki ze stonką, 50 tysięcy broszur dla dorosłych i 450 tysięcy broszur dla dzieci. Radio nadało niemal 2,5 tysiąca pogadanek i komunikatów. Kina wyświetlały ponad 11 tysięcy seansów o stonce. Służbie ochrony roślin rząd przydzielił ponad 900 dodatkowych etatów i niemal 1000 rowerów. A jakie efekty to przyniosło, się pewnie zastanawiacie? Otóż powiem wam, że efekty były marne. W 1953 roku minister rolnictwa mówił, że to bez sensu drukować miliony ulotek, instrukcji i haseł, bo jak dojdą na gminę, to ktoś nimi tam będzie palił w piecu. próbowano wszystkiego. Zalecono rozszerzenie upraw na pasze dla zwierząt. Zdecydowano o sprowadzeniu z Czechosłowacji 1000 gniazd bażantów, ptaków żywiących się stonką. Wystawiono nawet sztukę, żeby uspokoić masy. Dramat Leona Kruczkowskiego Odwiedziny opowiadał o losach stacji doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin, gdzie badano stonki. Wystarczy powiedzieć, że sztuka nie trafiła do serc milionów. Z kolei do serc dzieci trafił Jan Brzechwa, pisząc bajkę Stonka i Bronka, opowiadającą o groźnej stonce i zaradnej bronce, harcerce z czerwoną chustą. Dzieci w całej Polsce dowiedziały się tym sposobem, że kiedy się napotka stonkę, to należy biec do Rady Narodowej i topić szkodnika w nafcie. Dzieci brały propagandę na serio i przysyłały nawet do redakcji butelki z zebranymi szkodnikami. Propaganda miała docelowo mobilizować rolników indywidualnych i wesprzeć załogi państwowych gospodarstw tysiącami poszukiwaczy z miast. A że brakowało pestycydów, skutecznym sposobem walki ze stonką było jej ręczne zbieranie. W 1950 roku na polach zebrano i zniszczono 750 tysięcy larw stonki, a rok później 5 700 tysięcy. W 1950 roku unicestwiono nieco ponad 62 tysiące, a rok później niemal 1,5 miliona. W 1950 roku wysiłek kosztował niemal 22 miliony roboczogodzin, a rok później niemal 35 milionów. Tempo inwazji było spore. W 1949 roku ognisk było 12. 3 lata później, w 1952 roku, ponad 100 tysięcy. Najwyższa Izba Kontroli informowała, że liczne błędy i zaniedbania spowodowały rozprzestrzenienie się klęski na 70% kraju. Z zebranej z tamtych czasów dokumentacji wynika, że ówczesne władze bardziej były przejęte tym, że stonka dotrze do Związku Sowieckiego, niż tym, żeby zwalczyć stonkę we własnym kraju. Pokonano stonkę masową ilością pestycydów. W 1960 roku wyprodukowano ich niemal 65 tysięcy ton. Skutkiem ataków było to, że ziemniak przestał królować w diecie ludzi, a na pasze dla zwierząt więcej uprawia się dziś kukurydzy niż ziemniaków. W 1950 roku ziemniaczanych pól mieliśmy ponad 2 miliony hektarów. Teraz tych pól jest 10 razy mniej. Choć stonki nie udało się do końca wyeliminować, bo ta potrafi szybko przystosować się i odpornić na kolejne generacje środków ochrony roślin, to jedno jest pewne. Amerykanie go nam nigdy nie zrzucą. Prawdopodobnie. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół. A jak średnio, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film serii Czar PRL. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Jak kto chce, może napisać maila. Jest w tym dziale o nazwie informacje. No i dzięki bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam czy też ich klikanie pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli, jakby to było być stonką w PRL-u. Czyli już jutro. To tyle na ten temat, chociaż jeszcze wpadnijcie na drugi kanał, bo tam jeszcze jest więcej informacji, fakty na wynos też zapraszają. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.